Drogą i Panie, Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry. Temat, jaki przypadł mi przywileju omówić, jest charakter próby, a mianowicie zastanowimy się, jaki cel był doświadczeń dla naszego Pana, jaki był ich charakter. Odczytamy sobie podstawowy tekst, który służy do naszych dzisiejszych rozważań. To jest Listu do Żydów, 5 rozdział, od wiersza 7 po wiersz 10. Który zadni ciała swego modlitwy i uniżone prośby do tego, który go mógł zachować od śmierci, z wołaniem wielkim i ze łzami ofiarował i wysłuchany jest dla uczciwości. A choć był Synem Bożym, wszakże z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. A tak doskonałym będąc, stał się wszystkim sobie posłusznym przyczyną zbawienia wiecznego, nazwany będąc od Boga kapłanem najwyższym według porządku Melchizedekowego. Odczytany tekst zwraca naszą uwagę na doświadczenia Jezusa, które przychodził w ciągu 3,5 lat. Na ten okres czasu możemy spojrzeć z dwóch punktów widzenia, że to tylko 3,5 lat, albo że to aż 3,5 lat różnych ciężkich doświadczeń, wyczerpujących, bolesnych cierpień. Omawiając ten temat, szczególną uwagę zwrócimy na wyrażenie, które jest powiedziane: zadni ciała swego, a więc Jezus jako człowiek na ziemi, będąc w tych 3,5 lat, przechodząc różne doświadczenia, i tu ludzkie ciało naszego Pana jako człowieka było ciałem poniżenia, ciałem przygotowanym na ofiarę, zostało dane jako cena za nasze odkupienie. Ta myśl wyrażona tutaj, następnie w wierszu 8, mówi, że Jezus cierpiał. A więc nie była to zabawa. Wskazuje na różne przykrości, zniewagi, poniżenia, jakich Jezus doznał w ciągu tych 3,5 lat. Jaki był cel tych doświadczeń, które przechodził Jezus? Jaki był ich charakter? Często powtarzamy z Pisma Świętego, że Adam w raju był doskonały. Że Jezus, urodzony z niewiasty Marii, również był doskonały. Natomiast w Liście do Żydów 2,10 czytaliśmy, że Jezus dopiero przez doświadczenia, cierpienia stał się doskonały. A więc dlaczego taka rozbieżność i czy w ogóle ona istnieje? Doskonałość istoty, a doskonałość charakteru to są dwie różne rzeczy. Po pierwsze, doskonałość istoty w zdolnościach fizycznych, umysłowych, religijnych jest dziełem Boga. I tutaj zachodzi pewne nieporozumienie, ponieważ często ludzie, którzy są pyszni, zarozumiali, chełpią się tym, co nie należy, nie jest uzależnione od nich, co nie pochodzi z ich pracy, a jest darem Stwórcy. Po drugie, doskonałość charakteru to jest owoc ciężkiej pracy nad samym sobą. A więc nie na własną rękę, nie według własnej filozofii, ale pod boskim kierownictwem i pod boskim nadzorem. I w pewnym momencie w Starym Testamencie czytamy, jak Bóg wyprowadził naród izraelski z Egiptu. W pewnym momencie powiedział im, że gdy oni się będą dostosowywać do Jego zaleceń, On poprowadzi ich i będzie dla nich lekarzem. Czytam w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 2 rozdziale, a wierszu 26. W 15 rozdziale, a wierszu 26. I rzekł: będziesz li pilnie słuchał głosu Pana Boga Twego, a co dobrego w oczach Jego czynić będziesz i nakłonisz uszy ku przykazaniu Jego, strzegąc wszystkich ustaw Jego, żadne niemocy, którą dopuścił na Egipt, nie dopuszczę na Cię, bo ja Pan, który Cię leczę. A więc według tej reguły w dzisiejszym czasie Bóg jest lekarzem dla każdego, który usiłuje podążać za Jezusem. A więc według tej recepty, którą Bóg przypisze, odbywa się proces leczenia. Tak samo w przypadku doświadczeń naszego Pana. Dobrego usposobienia, dobrego charakteru nie można rozwinąć w krótkim okresie czasu. To jest proces ciężkich, długich doświadczeń, jak już było powiedziane przez brata Minturę, jak w liście Jakuba czytamy w pierwszym rozdziale od wiersza 2 po 4, żeby się cieszyć z doświadczeń, które przychodzą, niepowodzeń, które właśnie one kształtują charakter. I charakter początkującego chrześcijanina jest jak młoda roślina. Najpierw delikatny, potrzebuje wiele światła, czystego pokarmu, częstego podlewania i stopniowo, w miarę jak wzrasta siła charakteru, stosowane próby służą do rozwinięcia jeszcze większego charakteru, jeszcze silniejszego. A więc żaden człowiek przychodzący na świat nie ma złego charakteru. Dziedziczy jedynie pewne skłonności po rodzicach. A to nie jest charakter. Charakter każdego człowieka kształtuje się w warunkach dnia codziennego. I tak patrząc na siebie, czy patrząc na innych, jak widzimy wkoło, że nie wszyscy ludzie potrafią stawić czoła temu, co się dzieje na świecie. Często te same słowa powtarzali, co i powtarzają dzisiaj, ale jak Pismo Święte mówi, celu uchybili, a więc stali się zgorzkniali, samolubni, pyszni. A w przypadku naszego Pana, tu w kontraście tego, co widzimy, Jezus inaczej się zachował w tych doświadczeniach. I w pewnym momencie dał przykład tego, o czym mówimy w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale i 3 wierszu. Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jako te dzieci, żadnym sposobem nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego. A więc bez używania tutaj wielkich słów, górnolotnych sformułowań, skomplikowanych definicji, a więc dając dziecko za przykład, Jezus pokazał, jaki ma być prawdziwy chrześcijanin. I ta sytuacja w stosunku do naszego Pana była, że Jezus jako doskonały człowiek w okresie niemowlęctwa zachował swą doskonałość we wszystkich próbach w ciągu tych 3,5 lat. A więc jakie przychodziły na Niego w ciągu tego okresu czasu, aż w końcu osiągnął zupełną doskonałość. Jezus wykazał własnym postępowaniem, że to, czego nauczał, właśnie to czyni. Rozpatrując właśnie cierpienia naszego Pana, charakter prób, możemy zbadać ich przyczyny. A więc przyczynami tymi są Jego lojalność jako sługi prawdy. Po drugie, wrogość tych, którzy sprzeciwiali się Jemu, że Jezus chciał być posłusznym prawdzie. Po pierwsze, nie służył Jezus wszystkim rodzajom prawdy. Nie poświęcił się swego czasu, talentów na nauki historyczne, filozoficzne czy artystyczne, chociaż one są wszystkie dobre. Wybrał ten rodzaj prawdy, który jest zapisany w księgach Starego Testamentu, w księgach prorockich, i temu się poświęcił. Mówił o stworzeniu, mówił o upadku, o przekleństwie, o odkupieniu, o poświęceniu, o restytucji. Powoływał się zawsze na Stary Testament, a więc dał tego przykład własnym życiem. A więc głosił wesołą nowinę i zachęcał również innych do głoszenia tej wesołej nowiny. Często czynił to w świątyni, nad brzegiem morza, w nocy, w czasie dnia, na otwartych przestrzeniach, w górach, w synagogach, na pustyni. W jednym miejscu tylko nie głosił Ewangelii, a mianowicie na rogach ulic, miast czy większych miejscowości. Dlaczego nie głosił w tych miejscach? To jest już inny, odrębny temat, chociaż ciekawy. Nie będziemy tego omawiać. A więc głosił osobom pojedynczym, jak i całym grupom osób, zarówno bogatym, biednym, głosił tym, którymi inni pogardzali. Samarytance, celnikom, grzesznikom, nawet był w gospodzie i głosił Ewangelię. A więc nikogo nie unikał, nikim nie gardził, nikogo nie zaniedbywał, głosił każdemu, kto chciał słuchać. dał temu przykład, co my często powtarzamy, by głosić w czas albo nie w czas. Jego cierpienia były nieodzownie związane z Jego służbą. I nie można oskarżyć Jezusa nawet o jeden akt jakiejś niewierności w Jego służbie. Jezus powiedział w pewnym momencie: któż z was obwini mnie o grzech? Dlaczego Jezus postawił takie pytanie? A więc Jego najwięksi przeciwnicy, którym wchodził w drogę, którym przeszkadzał swoją obecnością, kler żydowski, nauczeni w piśmie, faryzeuszowie, rozpuszczali o nim plotki, o jego działalności, że uzdrawia mocą Belzebuba, że jest kłamcą, że jest bluźniercą, że zwodzi ludzi. Poprzez te pomówienia, oskarżenia ludzie odwracali się od Jezusa. Ale co ciekawe, że do dzisiejszego dnia żadna religia w dzisiejszym czasie ani w przeszłości nie usiłowała czynić zarzutów wobec Jezusa, bo oskarżać Go w jakimkolwiek sposób o kłamstwo, nienawiść czy grzech. A uczynili to właśnie Jego bracia. Jak mówi Pismo Święte, przyszedł do swoich, ale oni Go nie przyjęli. A więc stwierdzenie tego naocznego, bezstronnego świadka było takie: nie znajduje w tym człowieku żadnej winy. A więc te słowa wypowiedział przedstawiciel armii rzymskiej, Piłat. Był poganinem. Żydzi nazywali ich psami. Do dzisiaj to stwierdzenie jest aktualne i prawdziwe. Jezus ściągnął na siebie niektóre z doświadczeń, ponieważ jako pierwsza ofiara za grzech musiał znosić te cierpienia, które były związane nieodłącznie z Jego służbą. Drugą przyczyną cierpień Jezusa była wrogość tych, którzy przeciwstawiali się Jego postępowaniu. Jego szlachetne postępowanie kłuło je w oczy. Zazdrościli Jemu, że był lepszym pasterzem niż ta cała utytułowana hierarchia faryzeuszy i saduceuszy. Ich działalność Jezusa akurat przypadła na ten moment, kiedy w religii żydowskiej było bardzo dużo formalizmu. Oni poszukiwali złotego runa, a nie dobra swoich owieczek. Religijni przywódcy byli pełni obłudy, zarozumiałości, okazałości, kłamstwa. I trafnie ich Jezus określił, gdy powiedział, że połykali, przedsadzali komara, a połykali wielbłąda. A więc wrogość wobec Jezusa narastała coraz bardziej. Od opozycji po nienawiść do otwartego oskarżania Go, a skończyło się to na morderstwie, jakie dokonali. Może najbardziej, największa przyczyna doświadczeń, jakie ta przyszła na Jezusa, to była z powodu tego, co podał kaznodzieja Salomonowy w 4 rozdziale i 4 wierszu. Kaznodzieja Salomonowy 4:4 mówi tak: bom widział, że wszelka praca i każde dzieło dobre jest ku zazdrości jednych drugim, i to cię smarność i utrapienie ducha. A więc jeśli ktoś po części doświadczył tego, to wie, jakie rzeczy Jezus musiał przechodzić i dlaczego. Tak było, tak będzie jeszcze jakiś czas, bez względu na przekonania i bez względu na zrozumienie, że czyny dobre zawsze są powodem do zła. Ale czy Jezus miał nie czynić dobrze? Jezus różnych doznawał utrapień z różnych powodów. Jezus doznał fizycznego wyczerpania. Doznał umysłowego smutku, fizycznego gwałtu od strony właśnie tego narodu żydowskiego. A więc stałe nauczanie Ewangelii, dyskusje z przeciwnikami, wędrówka pieszo po pustyni, czynienie cudów, szczególnie uzdrawianie kosztem własnego zdrowia i życia. A więc doznawał ogromnego znużenia, tak jak mówi Pismo Święte, w Ewangelii Jana 4 rozdziale i 6 wierszu. Ewangelia Jana 4:6. A była tam studnia Jakubowa, przetoż będąc Jezus na drodze spracowany, siedział tak na studni, a było około 6 godziny. Następnie jest powiedziane, Izajasz to trafnie mówi, że mąż boleści, świadomy niemocy, a więc Jezus był świadomy i wiedział, że konieczność przebywania z ludźmi żyjącymi w upadku, nieczystość, nieżyczliwość człowieka względem człowieka, egoizm, samolubstwo, a więc Jezus to wszystko widział. W pewnym momencie użalił się nad losem tych ludzi, których obserwował. Smuciła go również postawa apostołów, że chcieli zostać jednym z ważniejszych, kłócili się między sobą. Jezus, który wszystko rozumiał, który wiedział, będąc doskonałym, wydaje się, że nie powinien się smucić. To nie tak jest. Jezus jako dorosły mężczyzna nie miał serca z kamienia. Wiemy, że wiele razy płakał przy śmierci Łazarza nad Jerozolimą. Jak mówi Pismo Święte, z wołaniem wielkim i ze łzami prośby kierował do Boga. Jezus wyraził się w pewnym momencie, bardzo jest smutna dusza moja. A więc nic dziwnego, że szukał pocieszenia u Piotra, Jakuba i Jana trzykrotnie. Czy naprawdę w tym momencie, kiedy szukał pocieszenia, apostołowie nie byli w stanie pomóc, czy nie chcieli? A więc oni chcieli, może oni próbowali, ale oni nie byli w stanie zrozumieć, co się w tym czasie dzieje, jakie doświadczenia przechodził Jezus. Tak naprawdę ten sen czy znużenie to nie jest najważniejsza rzecz. Oni nie potrafili zrozumieć tej sytuacji, tego wszystkiego, co się działo. Ale do końca oni nie byli nieświadomi. Przecież to, co się działo w pewnym momencie, Piotr dobył miecza i zaczął bronić naszego Pana, a więc pewną świadomość posiadali sytuacji, jaka była. Ale Jezus w tym wszystkim, pomimo tego wszystkiego, był sam, jak mówi Pismo Święte, że On był sam w doświadczeniach. Na przykładzie doświadczeń Jezusa wniosek jest następujący, że jeden człowiek drugiemu człowiekowi niewiele może pomóc w walce ze złem, chociażby najbardziej chciał, chociażby najbardziej się starał, jedynie może przyczynić się do tego, że jeszcze spowoduje większe doświadczenia czasami. A więc Jezus, stając się zastępcą Adama jako człowiek, musiał przejść każdy zarys kary, którą poniósł Adam. Cała Biblia mówi o Jezusie jako o radującym się. Pomimo, że tyle cierpiał, tyle przechodził różnych doświadczeń, był często smutny. Często też, jak czytaliśmy, że płakał, to jednak nigdy nie wspomina Pismo Święte, aby Jezus kiedykolwiek się śmiał z czegoś lub z kogoś. A więc to mówi literatura o cierpieniach Jezusa. A więc jak wyglądają przed Jezusem ci tak zwani chrześcijanie, którzy kpią sobie z drugiego człowieka, często z innego chrześcijanina, że jest inny? Czy Jezus za nich nie cierpiał? Człowieczeństwo Jezusa ponosiło różne doświadczenia. W sposób bezwzględny, w taki sposób, jak często człowiek depcze robaka. A więc wszyscy, którzy w ostatnim dniu czynili mu wymówki, pogardzali nim. Musiał znosić kary z niewagi, na które nie zasłużył sobie. Na rozprawie sądowej był opluty, bity pięściami, policzkowany, na koniec ukrzyżowany. Doznał tak strasznych przykrości i cierpień od ludzi, za których złożył własne życie. Nawet ci, których uzdrowił z różnych chorób, nie pomogli mu w tym ostatnim okresie jego życia, a było ich wielu. W ostatnich godzinach jego życia ludzie nie dali mu spokoju. Szydzili z niego, na krzyżu, gdy wisiał. Nie okazali mu nawet zwykłych ludzkich uczuć. Szydzili z Jezusa, naśmiewali się ci, którzy przechodzili obok. Kapłani żydowscy, nauczeni w piśmie, faryzeusze, żołnierze rzymscy, nawet jeden zbójca to wisiał obok. A więc ten Jezus, który nie uczynił nic złego ludziom, który modlił się za nieprzyjaciół, czynił dobrze, uzdrawiał. Ten Jezus, o którym prawie wszyscy słyszeli coś dobrego, został przez nich w okrutny sposób zamordowany. Cel, dla którego Jezus cierpiał, był wieloraki. Jego cierpienia miały dla niego znaczenie wychowawcze, jak czytaliśmy. Nauczył się posłuszeństwa, a więc przygotowującego do przyszłego pracy i zaszczytu. A więc zanim nie został wypróbowany we wszystkich rzeczach, nie był uznany za doskonałego. W znaczeniu utrwalonego charakteru, co było właśnie niezbędnym warunkiem do objęcia urzędu w przyszłości głowy wodza, odkupiciela i kapłana. A więc do pełnienia tych urzędów Jezus musiał przejść różne cierpienia, by być sprawdzonym ponad wszelką wątpliwość, tak jak mówi Pismo Święte, przed wieloma świadkami, żeby wszyscy mogli poznać swoje podstawy, że są budowane na pewnym gruncie i nadzieje, które właśnie pokładają, by każdy prawdziwy naśladowca Jezusa mógł powiedzieć: tak uczynił mój mistrz, ja tak czynię, inaczej nie mogę. A więc był kuszony na każdym punkcie. Podobnie i my jesteśmy kuszeni, ale Bóg nie będzie wymagać od nas tych rzeczy, co wymagał od Jezusa. Ale ta forma sprawdzenia przed Bogiem jest nie tylko, ale i przed wieloma świadkami. Taką metodę wybrał Bóg, nie ma innej. I to świadectwo, które Jezus otrzymał, który Piłat powiedział, że nie znajduje w tym człowieku winy, Jezus to usłyszał. My byśmy chcieli usłyszeć: to dobrze, sługo dobry i wierny, wnieść do radości Pana swego. I tego zwycięstwa, tego wejścia wam życzę, jak i sam pragnę, na tym kończę.